polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy.
Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
Grzegorz Osiecki.
I Tomasz Żółciak, witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony, a dziś naszym i Państwa gościem jest profesor Adam Gędźwił z Wydziału Socjologii Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i oczywiście po tej wizytówce pana profesora wiadomo mniej więcej, o czym będziemy rozmawiali. Skończyliśmy właśnie wybory samorządowe, a przynajmniej ich pierwszą turę, za dwa tygodnie druga. Jednocześnie w zasadzie już wchodzimy w kampanię europejską, ale wracając do wyborów samorządowych, chciałem zapytać pana profesora o największe zaskoczenie, bo pewnie powiem w imieniu swoim i Tomka, że obstawialiśmy, jeżeli chodzi o ich przebieg, to, że jest jakiś tam jeden pewnik, że pewnie frekwencja na pewno nie będzie tak duża jak jesienią, ale że utrzyma się ten trend, który mieliśmy do tej pory, że z wyborów na wybory odpowiednio frekwencja była wyższa. A tutaj to jest największe zaskoczenie tych wyborów?
Moje również. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy największe, bo zawsze to zaskoczenie frekwencyjne trudno porównywać do różnych lokalnych zaskoczeń wynikami wyborów, bo przyznam, że jak się popatrzy już na trochę dokładniej na to, jak rozstrzygnęły się chociażby wyścigi o prezydentury w niektórych miastach, to tam też tych zaskoczeń trochę jest. Natomiast no, na pewno w skali całego kraju, kiedy analizujemy te wyniki na takim zagregowanym poziomie, no to oczywiście frekwencja jest niska i rzeczywiście, znaczy niska jak na oczekiwania, niska jak na dotychczasowy trend, ale z drugiej strony no ona jest też jakoś tam wytłumaczalna, znaczy te wyjaśnienia, które się pojawiają w takiej debacie, powiedzmy eksperckiej, czy już też publicznej, one są przekonywujące, to znaczy po pierwsze to, że zmieniła się kolejność wyborów, w których rozstrzygamy, kto będzie rządzić. Przypominam, że w ostatnich cyklach wyborczych była sekwencja taka, że wybory samorządowe poprzedzały wybory parlamentarne. Były więc taką rozgrzewką, próbą sił przed wyścigiem, nazwijmy to, pierwszorzędnym o władzę w kraju. Tymczasem tu ze względu na zmianę długości kadencji mieliśmy do czynienia z układem odwrotnym, to znaczy takim, że wybory październikowe w 2023 roku już rozstrzygnęły, kto będzie rządzić. Ta polaryzacja polityczna rozgrzała bardzo mocno elektorat i doprowadziła do takiej spektakularnej mobilizacji w wyborach parlamentarnych. No i najwyraźniej jakaś część elektoratu uznała, że kluczowy wyścig został już rozstrzygnięty i że być może te wybory samorządowe to już nie jest, znaczy ich stawka nie jest już tak duża, jak byłaby, gdyby te wybory samorządowe poprzedzały wybory parlamentarne. Ale jest też kilka innych wyjaśnień, znaczy takich już bardziej specyficznych dla wyborów samorządowych. Po pierwsze zwróćmy uwagę, że znowu wzrosła nam liczba niekonkurencyjnych wyścigów w wyborach samorządowych, w szczególności w wyborach lokalnych, które najbardziej motywują ludzi do głosowania, bo to nie wybory sejmikowe, jak się czasem wydaje z doniesień medialnych, tylko wybory władz gmin i miast najbardziej motywują ludzi do głosowania. No tam mieliśmy wiele przypadków, w których był jeden kandydat na jedno miejsce, albo przypadków, w których chociaż konkurencja formalnie była, to i tak był tak silny faworyt bądź faworytka, że bardzo trudno było spodziewać się jakiejś rywalizacji. Jak wskazują badania, takie sytuacje też demobilizują wyborców.
A to, no bo był nawet taki kandydat, który przegrał sam ze sobą, bo nie uzyskał większości głosów, to chciałem, żeby
nie
pan
pierwszy raz w historii zdarzały się już takie przypadki, tak, no bo przypomnijmy, że wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są bezpośrednie i kandydat musi uzyskać 50% plus jeden, albo w pierwszej turze, jak mu się to nie uda w pierwszej turze, to po to jest potem druga, natomiast nawet kiedy jest jeden kandydat na jedno miejsce, to tutaj musi być tak zwane głosowania probujące, to znaczy ludzie, którzy są zaproszeni do urn, muszą udzielić poparcia takiemu jedynemu kandydatowi. No i kiedy go nie udzielą, czyli tej większości bezwzględnej w tym głosowaniu, w którym musi konkurować sam ze sobą, nie zdobędzie, to wtedy burmistrza czy wójta wybiera rada.
A to jeszcze wracając do innych zaskoczeń, jak pan patrzy na wybory w dużych miastach, bo tu najczęściej one były w takiej narracji politycznej podkreślane, że to jest zwycięstwo tych partii Koalicji Demokratycznej, ale ja chciałem raczej się odnieść do kwestii no, tych przypadków, gdzie dotychczasowi prezydenci albo odpadli, tak jak Wojciech Szczurek, albo mają kłopoty, tak jak Jacek Sutryk, tak? No, mamy też przypadek Krakowa, który jest zupełnie inny, bo tam się wycofał kandydat, znaczy wycofał się dotychczasowy prezydent, no ale zostawił po sobie chyba takie trochę pole minowe, można powiedzieć.
No, w Krakowie już jakby po decyzji Majchrowskiego było wiadomo, że to będzie bardzo trudny wyścig i taki nieoczywisty, to znaczy też zgłosili się kandydaci z dosyć silnym zapleczem, było ich wielu, nie było wśród nich jednego bardzo wyraźnego faworyta, więc no, ten Kraków, jak się popatrzy też na różnice pomiędzy poszczególnymi kandydatami w odsetku głosów, które otrzymali, rzeczywiście jest takim przypadkiem bardzo, bardzo dużego rozproszenia. No i też ten podział tam nie jest taki zupełnie oczywisty, jak wiemy, jeśli chodzi o poparcie partii politycznych dla poszczególnych kandydatów, w tym tych, którzy startują pod własnym szyldem. Tam rzeczywiście dosyć egzotyczne sojusze mogą mieć miejsce. Natomiast rzeczywiście chyba spośród tych wyścigów prezydenckich, te dwa, o których pan wspomniał na samym początku, też no, są zaskakujące, można powiedzieć takie no, też nie do końca spodziewane. Po pierwsze, wieloletni, wielokadencyjny prezydent Gdyni, który robił wyniki rzędu 80%, znaczy w dużym mieście, jakim jest Gdynia, zrobić wynik 80% w wyborach prezydenckich, to było nie lada osiągnięcie. Wojciech Szczurek był chyba no, pod tym względem rekordzistą i przykładem spektakularnym wśród prezydentów miast. No i tutaj raptem się okazuje, że ta ostatnia kadencja, która mogłaby być kulminacją jego długiej kariery samorządowej, którą przecież zaczął jako młody człowiek, no, w pewnym sensie namaszczony przez Franciszkę Cegielską, no raptem okazuje się, że przerywa się w sposób no, nieoczekiwany chyba dla niego, to znaczy tym, że nie wchodzi nawet do drugiej tury wyborów. Sprawy lokalne najwyraźniej wybuchły, wymknęły się spod jego kontroli. Podobnie jest z przypadkiem Wrocławia, gdzie wydawało się, że urzędujący prezydent ma ogromną przewagę. Wszystkie badania pokazują, że ta przewaga urzędowania to jest ogromny czynnik decydujący o tym, kto ma szansę w kolejnych wyborach. I tu raptem się okazuje, że prezydent Sutryk no, miał bardzo słaby wynik jak na urzędującego prezydenta. Dosyć słaby wynik, też zaskakująco wydaje mi się słaby wynik, mamy w Rzeszowie urzędującego prezydenta Fijołka, który też będzie miał drugą turę. Trochę spodziewany, ale też jednak jak na urzędującego prezydenta miasta niski wynik w Zielonej Górze. Także jest kilka takich przypadków ciekawych, które pokazują, że ta polityka lokalna jest trudniejsza do przewidywania niż ogólnokrajowa. Nie zawsze wszystko dobrze widać w sondażach. Trudniej jest też robić sondaże w takiej małej skali. No i to też pokazuje, że samorządowcy no, muszą też mieć się na baczności i patrzeć, co się dzieje w ich elektoratach.
A jeżeli chodzi o kwestie sejmików, bo to jest coś, co zawsze jest na świeczniku, jeżeli chodzi o uwagę mediów ogólnopolskich, ale także partii i struktur. Jak pan ocenia tę sytuację? Czy prawda jest bardziej po stronie tego, co mówi Donald Tusk, że udało się znów zmniejszyć dystans do PiS-u, jeżeli chodzi o punkty procentowe, co się przełożyło na przewagę w sejmikach? Czy może jednak Jarosław Kaczyński, który posłużył się słynnym cytatem z Marka Twaina, że plotki o tej śmierci jego, PiS-u, były zdecydowanie przedwczesne, no i widać było takie ewidentne zadowolenie z tego wyniku. I więc to jest pierwsza sprawa, a druga, czy spodziewa się pan, że to, co widzimy ostatecznie po samych wyborach, czy to się utrzyma? Bo wiemy, że sytuacja w sejmikach potrafi być dynamiczna i fluktuować. No, tak jak kiedyś koalicja obecnie rządząca, wówczas opozycja, przekonała się o tym, jak smakuje zdrada jednego z radnych, tak teraz liczy, że sytuacja się odwróci i uda się jeszcze dokooptować jedno czy dwa województwa do tego uzysku wyborczego. Jak pan to widzi?
Ja myślę, że z tym zwycięstwem PiS-u jest coś na rzeczy, ale oczywiście każdy prezentuje swoje zwycięstwo i podkreśla jakby ze swojej własnej perspektywy. Znaczy niewątpliwie PiS straci jakąś część władzy w samorządach wojewódzkich. W tym sensie to nie jest zwycięstwo, no bo jakaś część obecnego stanu posiadania w kontekście kontroli władzy w województwie, też kontroli nad zasobami, które są w województwie, bo to jest też jakby kluczowe, że to nie są tylko funkcje w zarządach województw, ale to jest też sporo instytucji podległych samorządowi wojewódzkiemu i wreszcie no, wszystko na to wskazuje uruchomione fundusze strukturalne, w których dzieleniu samorządy wojewódzkie będą miały udział. Więc to jest jakby realne.
Jak się mogę wtrącić, to tak mówimy ostatnio o KPO, tak? Tam są 24 czy 25 miliardów euro w grantach, natomiast te programy regionalne to jest 28 miliardów euro, więc jakby to jest olbrzymi zastrzyk finansowy, którym będą sterowały zarządy województw.
Tak, zgadza się. No i oczywiście wiadomo, że tam są pewne wynegocjowane z Komisją Europejską priorytety programowe. Są też pewne procedury, które no jakby mam nadzieję też będą odróżniać te programy dystrybucji funduszy strukturalnych od kompletnie uznaniowych programów takich jak RFIL, czyli ten Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, czy tam Program Inwestycji Strategicznych, bo one właściwie takich ram nie miały. Natomiast no oczywiście nie da się ukryć, że dystrybucja środków, tworzenie tak zwanych list projektów strategicznych, które będą tam dostawać finansowanie, no to jest oczywiście mechanizm polityczny i on pokazuje, że w województwie też jest jakaś tam władza, nawet jak ludzie, zwykli obywatele nie do końca wiedzą, co to województwo, czy co ten zarząd województwa robi. Więc w tym sensie utrata władzy w województwie jest utratą jakiejś realnej kontroli nad sprawami publicznymi w regionie. No i wydaje się, że tu sytuacja PiS-u się pogorszy. Ale weźmy jednak pod uwagę to, że pierwsze prognozy, które były snute po tym, jak mieliśmy wyniki wyborów parlamentarnych jesienią 2023, były dużo bardziej pesymistyczne dla PiS-u. One wskazywały, że w najbardziej pesymistycznym dla PiS-u scenariuszu pozostanie im tylko kontrola nad Podkarpaciem, które jest bastionem i tam naprawdę bardzo trudno jest jakby odwrócić, można powiedzieć, tą ogromną przewagę, jaką PiS ma w regionalnym elektoracie. Albo, że będzie to dosłownie ściana wschodnia, 3 bądź 4 województwa. No okazuje się, że ten wynik, że do tego nie doszło, to znaczy ten scenariusz pesymistyczny dla PiS-u, optymistyczny dla dziś rządzących partii koalicyjnych się nie zrealizował. No i w tym sensie można powiedzieć, że to jest wygrana PiS-u, bo jeśli oczekiwania, i to też myślę, że dosyć powszechne po wyborach parlamentarnych były takie, że to wycofanie się PiS-u z samorządów wojewódzkich będzie większe, no to się nie zmaterializowało. I teraz oczywiście to można rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach kontroli nad władzą w województwie, ale te samorządy wojewódzkie mają niebagatelne znaczenie dla partii jako organizacji. Znaczy jakąś tam częścią, myślę, kalkulacji partii opozycyjnych było to, że bardzo duża przegrana PiS-u w wyborach samorządowych spowoduje, że ta partia zacznie się dekomponować od środka, że ta partia zacznie się rozpadać. Dlatego, że z perspektywy partii politycznej, tego jak ona wewnętrznie funkcjonuje, bardzo ważne jest to, żeby zawsze istniał jakiś zasób władzy, jakiś zasób stanowisk, które mogą obsadzać działacze partyjni.
To jest jeden z powodów, dla których cały czas istnieją powiaty, bo przecież od lat się dyskutuje o tym, że powiaty to jest najmniej udana część czy element reformy samorządowej. Natomiast mimo to one cały czas istnieją, a głównym powodem, jak się zawsze słyszy, dlaczego w takim razie je utrzymujemy, skoro nikt ich tak naprawdę nie lubi, nie ceni, no to jest to, że to są po prostu funkcje, stanowiska, stołki dla struktur, podtrzymania morale, więc nikt po prostu nie chce się zamachnąć na te powiaty. Więc ja rozumiem, że na tym szczeblu sejmikowym to też działa, no tym bardziej, że tam jest taka naprawdę realna władza, tak jak panowie wspomnieli, około 40%, ponad 40% funduszy unijnych z tego aktualnego rozdania będzie dystrybuowane przez władze regionalne, więc mówimy naprawdę o takim real power, prawda?
Tak, no i oczywiście też takiej szkole dla kadr partyjnych, tak? To znaczy samorządy tego szczebla to już są samorządy, w których można rzeczywiście no, być politykiem profesjonalnym, nie takim jak w wielu samorządach gminnych czy nawet powiatowych, gdzie jest się tym, można powiedzieć, samorządowcem po godzinach swojej pracy zawodowej. Natomiast no, już na szczeblu regionalnym mamy bardzo wiele przykładów karier politycznych osób, które no, rzeczywiście żyją z polityki, czy to na przykład będąc zatrudnione w instytucjach państwowych, też z jakiejś tam partyjnej nominacji oczywiście, ale już no, to nie są, można powiedzieć, amatorzy. No i oczywiście z perspektywy partii politycznej to jest coś ważnego. Gdyby rzeczywiście radykalnie raptem ograniczył się zasób stanowisk do dyspozycji jakiejś partii, ta partia jest też poza rządem w centralnym, poza rządem na poziomie ogólnokrajowym, no to w naturalny sposób te konflikty wewnętrzne zaczęłyby narastać. No i myślę, że to był jakby taki scenariusz, który można było faktycznie rozważać w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i w tym sensie wydaje się, że on się nie zmaterializował, przynajmniej na razie się nie zmaterializował. I to oczywiście wracając jeszcze do tej kwestii, o którą panowie pytali wcześniej, tego jak to będzie z tymi porozumieniami koalicyjnymi na poziomie sejmików. Rzeczywiście wiele wskazuje na to, że przy tych naszych fatalnej ordynacji wyborczej, która no, może doprowadzać do takich sytuacji patowych, znaczy bardzo prosta rzecz w tej ordynacji jest dysfunkcjonalna, to znaczy to, że są w Polsce sejmiki, które mają parzystą liczbę radnych. I nie ma reguły decyzyjnej, co należy zrobić w sytuacji, kiedy głosy rozkładają się porówno pomiędzy zwolenników potencjalnego nowego zarządu województwa i przeciwników tego zarządu województwa. No i to już raz w Polsce doprowadziło do wyborów przedterminowych, które musiały tak naprawdę odnowić skład sejmiku. One się odbyły na Podlasiu. No i znowu wygląda na to, że Podlasie też jest po raz kolejny tym miejscem, w którym jest no niemalże pół na pół. I oczywiście jest tak, że te negocjacje koalicyjne, one pewnie trwają w wielu miejscach i one być może w jakimś miejscu będą zaskakujące. Natomiast ta dynamika w większości przypadków chyba działa, przynajmniej na tym etapie cyklu politycznego, jakim jesteśmy, czyli na początku jednak kadencji Sejmu i rządu, że działa to raczej w tym kierunku, że to partie koalicji rządzącej mają pewną większą przewagę jakby oferty, czy tego, co mogą zaoferować, co mogą dać. I w tym momencie cyklu politycznego raczej moglibyśmy pewnie patrzeć na przepływy raczej w stronę koalicji sprawującej władzę na poziomie ogólnokrajowym niż w odwrotną.
No tak, ale znaczy, bo tu pewnie to jest takie bardzo splątane wszystko, bo z jednej strony mieliśmy Donalda Tuska, który we wtorek na konferencji po rządzie mówił, że koalicja nie będzie tutaj mowy o korupcji politycznej, czyli jak rozumiem pił do podkupienia na przykład radnego Kałuży w roku 2018, kiedy PiS po prostu w ten sposób zdobył sejmik śląski, czyli nie będzie takiego prostego przejmowania w zamian za jakieś benefity, ale z drugiej strony no, w taki zawoalowany sposób dał do zrozumienia, no, że tu on nie wie, jak będą jakieś inne wybory polityczne, no, to co na to można poradzić, więc pewnie jakaś furtka jest otwarta do przejęcia radnych, ale właśnie pytanie których? No pewnie pisowskich, bo znowu w kontekście tego Podlasia to tam, jak się na przykład rozmawia z Konfederacją, to konfederaci mówią, no nie będziemy się śpieszyli z ustaleniami, bo przed nami są wybory europejskie, no i jak rozumiem, oni nie mają interesu, żeby w momencie, kiedy będą startowali w wyborach europejskich, pokazywać się jako koalicjant PiSu, z którym jednocześnie będą konkurować o wyborców. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi miejscowy podział PiSu, bo tam jest podobno wiele takich lokalnych resentymentów, plus do tego no ten radny, to jest radny z Konfederacji, Stanisław Derechajło, który był wcześniej w porozumieniu Gowina i którego PiS...
I tak został jakby wyrzucony z zarządu, w którym władzę sprawował PiS. Znaczy,
no właśnie, tak. Więc niekoniecznie ten PiS musi kochać, a sytuację jeszcze komplikuje tam to, że bez niego, znaczy, że on daje tylko koalicję większościową z PiS-em. Każda inna koalicja jest możliwa tylko, jeżeli faktycznie no, koalicja przejmie jeszcze jakiegoś radnego PiS-u. No.
Mhm. Tak, znaczy i te układanki są bardzo skomplikowane, dlatego że no, weźmy też pod uwagę to, że sejmiki to są znacznie mniejsze organy kolegialne niż Sejm. Tam jeden radny, jak się przelicza to na procenty, znaczy dużo więcej niż w Sejmie. Więc mniej więcej 10 razy więcej niż, nawet więcej niż 10 razy niż pojedynczy poseł. Więc przeciągnięcie takiej jednej osoby ma polityczną wartość dużo większą w takim zgromadzeniu, jakim jest sejmik, niż powiedzmy w Sejmie Rzeczpospolitej. Natomiast no, na te podziały partyjne skomplikowane, one często jeszcze są frakcyjnymi podziałami w obrębie partii. Pamiętajmy, że też w polityce samorządowej bardzo mocno nakładają się podziały terytorialne, których może tak bardzo nie widać w Sejmie, bo mamy okręgi wyborcze i mamy, można powiedzieć, jakąś tam ustaloną zasadę reprezentacji. Sprawy, którymi Sejm się zajmuje, one bardzo często też dotyczą takich ogólnokrajowych kwestii, które no, czasem tylko mają wymiar regionalny, ale kiedy mówimy rzeczywiście zwłaszcza o tym dzieleniu zasobów, o tych instytucjach publicznych i o tym, czym się zajmują samorządy wojewódzkie, przewozy regionalne na przykład, nie wiem, instytucje, utrzymywanie instytucji kultury, to są sprawy, które bardzo mocno uruchamiają takie terytorialne interesy, a przecież województwa są niesamowicie podzielone pod tym względem i te interesy terytorialne też muszą być i są reprezentowane przez poszczególnych radnych. No, znowu posługując się przykładem Podlasia, pamiętajmy, że jakaś część województwa podlaskiego zupełnie nie uważa się za Podlasie historyczne i w oczywisty sposób no, gra też na interesy tych subregionów czy na przykład związanych wokół Łomży czy wokół Suwałk. Tak? Więc jakby to jest oczywiste też, że w województwach istnieją też wewnętrzne podziały.
A to ja chciałem jeszcze na zakończenie tego wątku dopytać o jedną rzecz, już taką bardzo generalną. Pan wcześniej mówił o tym rozjeździe, nawet sondaży, jakie były jeszcze kilka tygodni temu z wynikiem wyborów sejmikowych. Ja chciałem wrócić jakby do apetytów polityków koalicyjnych, którzy liczyli, to też pan trochę o tym wcześniej mówił, na jakiś rodzaj dezintegracji PiS-u, no, że to będzie kolejny taki duży krok, który da na przykład, pozwoli Platformie wyprzedzić PiS już w sondażach ogólnokrajowych, no, zmieni zupełnie układ sił, być może zacznie jakieś procesy dezintegracyjne w partii Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast stąd pytanie, czy to jest tak, że te wybory sejmikowe to jest takie potknięcie koalicji i ten trend może być kontynuowany, no i faktycznie ona może jeszcze zdobyć dużą przewagę polityczną, czy raczej one pokazały, że ta pula poparcia pi razy drzwi jest mniej więcej stała i że no, koalicja musi się poruszać jakby w obrębie tych głosów, które zdobyła, na dużo więcej nie może liczyć i nie może też liczyć na to, no, że PiS zjedzie z poparciem, nie wiem, do 20% albo że się podzieli na dwie partie, które będą miały po kilkanaście procent.
Wiele wskazuje na to, znaczy na pewno nie nazwałbym tego potknięciem czy porażką, bo to z pewnością jest niewłaściwe określenie na sytuację, w której partiom koalicji udaje się zwiększyć kontrolę nad władzą samorządową w porównaniu z poprzednią kadencją. Wszystko na to wskazuje, że to się partiom koalicji sprawującej władzę w tej chwili na poziomie ogólnokrajowym udało. Pewnie jeszcze, jak będziemy mieli kompletny obraz po wyborach prezydenckich, to uda się również w kontekście samorządu miejskiego czy gminnego, więc pewnie nie nazwałbym tego potknięciem, ale na pewno musimy się, znaczy w tych kalkulacjach politycznych należy uwzględnić no też taką odporność PiS-u jako organizacji, jako partii, odporność też elektoratu PiS-u, no bo ewidentnie wydawało się, że utrata władzy po 8 latach jej sprawowania, też upublicznienie informacji o bardzo no jednak kłopotliwych faktach, aferach czy nadużyciach zasobów, że to jakoś uderza w PiS i kandydatów PiS-u. No i wygląda na to, że ta odporność jest duża i że to być może nie wybory są takim kluczem zdezintegrowania tej partii, czy zdezintegrowania tego środowiska. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że w tej dynamice kolejnych kampanii wyborczych mamy teraz przed sobą kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego i historyczne wyniki tych wyborów pokazują, że akurat dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i dla tej partii jako takiej te wybory zwykle szły gorzej niż wybory sejmowe. Ludzie, którzy głosują na PiS, znaczy mniej mobilizują się w wyborach europejskich. Przynajmniej do tej pory można było zauważyć taki wzorzec, że ten wynik był, można powiedzieć, gorszy. Więc być może jest tak, że finisz tego maratonu wyborczego, który mieliśmy właśnie na przełomie jesieni 23 i wiosny 24, no będzie jednak takim akordem bardziej pozytywnym dla koalicji rządzącej. No i też no, przykryje jakoś te być może zawiedzione oczekiwania niektórych dotyczące sejmików.
Wspomniał pan profesor o wyborach europejskich, które przed nami, którymi za chwilę będziemy żyć, bo przecież ruszy z impetem kampania. Ale kończąc wątek samorządowy, chciałem jeszcze podpytać o wyborcę, bo rozmawialiśmy dużo o kandydatach, o partiach, o sejmikach. A z perspektywy wyborcy, to jak to wygląda, zwłaszcza proces podejmowania decyzji? Bo wybory samorządowe, tutaj zawsze ścierają się te dwie racje czy dwie perspektywy. Czy głosuję na Jana Kowalskiego, czy głosuję na kandydata tej czy innej partii? I wspominał pan przed nagraniem, że przygotował pan wraz z zespołem takie badania, one są, jak rozumiem, jeszcze na ukończeniu, ale pierwsze wnioski już gdzieś tam wynikają, jak rozumiem, też trochę widać tam właśnie te racje, którymi kieruje się wyborca w wyborach samorządowych. Czy może pan nieco przybliżyć nam to, co wynika tak na szybko z tych badań?
Tak, znaczy rzeczywiście wyników jeszcze nie ma, bo badanie jeszcze trwa. Staramy się złapać, można powiedzieć, wyborców, respondentów właśnie dokładnie w trakcie tego procesu, to znaczy tuż przed wyborami, tuż po wyborach, kiedy jeszcze na świeżo, można powiedzieć, mają to w głowie i nie zapominają o tym, wokół czego się kręciła kampania i jakie były ich kryteria decyzyjne. Natomiast rzeczywiście te badania dotychczasowe, które są dostępne i w Polsce, i w innych krajach, w których udaje się tak systematycznie badać wyborców w wyborach samorządowych, pokazują, że tak zwany głos personalny, czyli głos motywowany cechami kandydata bądź kandydatki, a nie tym, do jakiej partii należy, jaką afiliację partyjną przypisuje się tej osobie, jest silniejszy w wyborach lokalnych, w wyborach samorządowych. To znaczy, że mówiąc w skrócie, wyborcy określonej partii, związani z nią, czujący, że są jakby jej właśnie elektoratem, są nawet gotowi porzucić swój wybór jakby partyjny, jeżeli w ofercie kandydatów w wyborach lokalnych, w wyborach samorządowych zobaczą kandydaturę, która jakoś personalnie ze względu na cechy kandydata czy kandydatki do nich przemawia. To może być związane albo ze znajomością tych kandydatów i tak działa w wielu miejscach samorząd lokalny. Przecież skala, w jakiej mamy, jak wielkość gmin w Polsce sprawia, że ci kandydaci to nie są ludzie zupełnie anonimowi. Bardzo często to są krewni, sąsiedzi, znajomi, ludzie, których można spotkać w sklepie, w kościele, na jakimś lokalnym festynie, tak? Także to nie, ta polityka jakby nie jest już tak anonimowa jak na szczeblu ogólnokrajowym. No i to oczywiście popycha też ludzi do tego, żeby mieć bardzo wysoko w swojej liście, można powiedzieć, kryteriów podejmowania decyzji właśnie ich cechy, a nie szyldy partyjne. No i oczywiście od dawna jest też tak, że kandydaci w wyborach samorządowych to odczytują i starają się dbać o taką separację polityki samorządowej od polityki ogólnokrajowej. Dlatego mamy tak dużo komitetów lokalnych, które są tak zwanymi komitetami wyborczymi wyborców. One nie używają szyldów partyjnych i jak popatrzymy na wyniki, które publikuje PKW, to żadna z partii politycznych, które mamy w Sejmie, nie jest zwycięzcą wyborów na poziomie gminnym, tylko to są różnego rodzaju komitety lokalne. One mają zdecydowaną większość mandatów. To dopiero w większych miastach, czy na poziomie powiatów, czy województw zaczyna się dominacja partii politycznych. Myśmy kiedyś robili taki sprawdzian tego, na ile te komitety lokalne to są rzeczywiście lokalne, a na ile one są tylko taką próbą zakrycia tej faktycznej sympatii, faktycznej afiliacji tego, że lokalny samorządowiec tak naprawdę i tak jest z jakąś partią związany. I zrobiliśmy to tak, że pytaliśmy ludzi, wyborców w 2018 roku, nie tylko na kogo zagłosowali, no i oczywiście większość w pewnym sensie zgodnie z prawdą odpowiadała, że na komitet lokalny, czy na kandydata komitetu lokalnego. I myśmy potem zadawali kolejne pytanie i mówiliśmy, no dobrze, to komitet lokalny niezależnie od nazwy, ale czy jest jakaś partia, czy może pan, pani wskazać jakąś partię, z którą ten kandydat komitetu lokalnego jest najbardziej związany? I rzeczywiście jest tak, że połowę spośród tych wskazań udawało się rozbroić w ten sposób, że w połowie połowa wyborców mówiących, że głosowała na kandydata komitetu lokalnego, mówiła, że okej, ale to jest związany z jakąś partią sejmową człowiek, ale połowa nie potrafiła tego wskazać. To znaczy, że ciągle jest w polskiej polityce samorządowej, wbrew temu, co mówi wielu komentatorów i co chcieliby widzieć politycy ze strony ogólnokrajowej, jest spora kategoria samorządowców, którym ludzie znający ich na co dzień, w sensie znający dokładnie kontekst ich działania, nie potrafią przypisać etykiety partyjnej. No a te etykiety partyjne w naszej polskiej polityce w ostatnich latach naprawdę zaczęły być mocno narzucające się. Ten podział przynajmniej jakby fundamentalny na, nazwijmy to, PiS i nie PiS jest czymś bardzo fundamentalnym. Nie mam jeszcze wyników z 2024 roku. Będziemy powtarzać ten pomiar, będziemy wiedzieć, czy to się zmieniło. Spodziewam się, że pewnie się zmieniło w tym sensie, że trochę zmalała ta pula prawdziwie lokalnych kandydatów, ale myślę, że pogłoski o śmierci komitetów lokalnych, parafrazując prezesa Kaczyńskiego, też są przesadzone. Być może nawet bardziej przesadzone niż pogłoski o śmierci PiSu.
A to pewnie niecierpliwie będziemy czekali na wyniki, bo z kolei Jarosław Flis, ostatnio jak z nim rozmawialiśmy, to mówił o takich swoich wyliczeniach. On policzył mniej więcej procent komitetów, które pod własną marką startują w wyborach samorządowych i odniósł to do powierzchni kraju. I no, zawsze takim benchmarkiem, można powiedzieć, był PiS, dlatego że on starał się tam, gdzie tylko można, wystawiać kandydatów swoich. I jego apogeum to był rok 2018, kiedy byli na 69% całego kraju, w tej chwili są na 45%, czyli tak. Wygląda na to, że no, robi się miejsce dla tych komitetów lokalnych. No pytanie, na ile one są faktycznie lokalne, a na ile są takimi podstrukturami partyjnymi?
Tak, oczywiście, znaczy to wiąże się też z tym, że samorządowcy bardzo często grają na siebie. I jest tak, że raz mogą wystartować pod szyldem partyjnym, ale kiedy już zdobywają władzę, to zadają bardzo pragmatyczne pytanie. Po co mi ten szyld? Po co mi ten szyld w kolejnych wyborach? A co ja dostanę od partii politycznej? I to jest bardzo dobre pytanie, bo polskie partie polityczne nie oferują za wiele samorządowcom, którzy, no powiedzmy, używaliby ich szyldu. Wręcz przeciwnie, mają pewne oczekiwania, tak? Czy spodziewają się pewnych działań, nie wiem, być może braku krytyki, być może wspierania konkretnych osób wskazanych przez partię, nie wiem, chociażby w wyborach samorządowych innego szczebla. I to pragmatyczne pytanie, a co ja z tego będę miał, potem się przekłada na to, że popularni samorządowcy w kolejnych wyborach, po tym już jak się dostaną, porzucają te afiliacje partyjne i startują z komitetów własnych.
No tak, tylko to może się też chyba na nich zemścić. Ja nie wiem, czy taki case nie zaobserwowaliśmy w tym roku w Gdyni właśnie, bo tak jak pan wspomniał, Wojciech Szczurek, 20 kilka lat, absolutny hegemon, jeżeli chodzi o władzę w Gdyni. Dla wielu było zaskoczeniem jego słaby wynik i ja się zastanawiałem nad tym, czy ten słaby wynik nie jest efektem właśnie takiego storpedowania tej kandydatury, no bo był wystawiony w tym wyścigu też kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską i on zdobył...
Wieloletni radny.
zdobył taki odsetek głosów, oczywiście dostając się do drugiej tury, że gdyby jego głosy przeszły na Wojciecha Szczurka, to Wojciech Szczurek załatwiłby sprawę w pierwszej turze. I zastanawiam się, czy to też nie jest tak, że ci włodarze, którzy wybijają się zbyt daleko na taką niezależność, no nie muszą się potem liczyć z tym, że przyjdzie jakaś zemsta ze strony partii, chociażby za to, że ty chłopie nie jesteś nasz, a skoro nie jesteś nasz, to jesteś naszym wrogiem.
Oczywiście to się może zdarzyć i pewnie jest nawet bardziej prawdopodobne, im dłużej trwa okres sprawowania władzy przez taką osobę. No i pod tym względem wydaje mi się, że Wojciech Szczurek no po prostu tę władzę sprawował wystarczająco długo, żeby grono osób niezadowolonych z różnych decyzji, potknięć, w tym niekoniecznie nawet jego potknięć, ale potknięć dużej administracji lokalnej, za którą przecież on ponosi odpowiedzialność, no ale można powiedzieć, nie kontroluje jej w pełni, w tym sensie, że to niezadowolenie może się wiązać z jakiegoś takiego splotu różnych decyzji. Wojciechowi Szczurkowi myślę, że wyrosła bardzo mocna lokalna konkurencja i to trzeba moim zdaniem zwrócić na to uwagę, że przez wiele lat kluczem dla zwyciężania Wojciecha Szczurka w Gdyni było to, że on powtarzał, że moją partią jest Gdynia, że on rzeczywiście starał się trzymać dystans do partii politycznych ogólnokrajowych, zawsze bardzo mocno stawiał na swój własny komitet wyborczy i miał bardzo dobre, drożne kanały rekrutacji też działaczy lokalnych do tego swojego komitetu wyborczego. W poprzednich wyborach partie próbowały wystawić przeciwko Wojciechowi Szczurkowi ludzi, no można powiedzieć, z jakimś takim backgroundem polityki ogólnokrajowej, znaczy no jakby powiedzmy posła Horałę, tak? Natomiast teraz głównymi kontrkandydatami Wojciecha Szczurka były dwie postaci bardzo mocno związane z Gdynią. Wieloletni, wielokadencyjny radny właśnie z ramienia Koalicji Obywatelskiej i działaczka lokalnego, no można powiedzieć, ruchu miejskiego, czy takiego stowarzyszenia, takich organizacji obywatelskich, tak? No i można powiedzieć, że trochę Wojciech Szczurek został pokonany własną bronią, to znaczy tą lokalnością.
To ja w kontrze do tego, bo w sumie nie omówiliśmy jednego z najciekawszych przypadków, może dlatego, że on nie był zaskoczeniem, czyli Warszawy. No tutaj mieliśmy partyjne brandy w grze przede wszystkim.
Jak zawsze.
No tak. Ale z drugiej strony, no nie ma co ukrywać, że to było trochę takie laboratorium do wyborów prezydenckich. I pytanie, czy faktycznie, czy coś nam to mówi? No bo w kontekście jakby takich wewnętrznych układanek w Platformie, no to pewnie mówi nam to tyle, że Rafał Trzaskowski jakby umocnił się na drodze do prezydentury, no bo pokonał kontrkandydatów w pierwszej turze. Gdyby to były dwie tury, no to byłyby pewnie jakieś kłopoty. Natomiast czy to mówi jakby o reszcie stawki?
Znaczy tak, zgadzam się z tą diagnozą, że druga tura w Warszawie byłaby czymś bardzo katastrofalnym dla Rafała Trzaskowskiego jako potencjalnego kandydata na prezydenta w kolejnych wyborach prezydenckich. Do tego nie doszło. Natomiast czy po wyniku wyborów w Warszawie można wyciągać wnioski dotyczące tego, co dalej? Mam duże wątpliwości. Znaczy pamiętajmy, że Warszawa to jest mniej więcej 5% elektoratu całego kraju. My bardzo często no, wyolbrzymiamy trochę znaczenie Warszawy jako takiego, można powiedzieć, miejsca, w którym decydują się losy wyborów, w których decydują się losy polskiej polityki. To nie jest jak w Budapeszcie, w którym mieszka 20% ludności Węgier i którego znaczenie polityczne jako pewnego bastionu jest czymś bardzo ważnym. Więc oczywiście wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie jest bardzo ważnym potwierdzeniem tego, że miejski elektorat jest mocno, że Platforma Obywatelska ma mocną pozycję w miejskim elektoracie i że on jako przedstawiciel tej partii też ma mocną pozycję w miejskim elektoracie, ale to jeszcze nie jest jakiś, można powiedzieć, sygnał ani ostrzegawczy, ani mówiąc o zwycięstwie potencjalnym w wyborach prezydenckich. Myślę, że na to musimy poczekać.
Ale tu ja chciałem jeszcze dopytać, bo Trzaskowski, no to oczywiście, natomiast interesuje mnie to, czy na przykład kandydaci tacy jak Biejar, czy Tobiasz Buchański, albo kandydaci tego typu, no bo rozumiem, że PiS wybrał Tobiasza Bochenińskiego, który był antytezą poprzedniego kandydata, Patryka Jakiego, żeby być może trochę przetestować sobie, czy on będzie bardziej strawny dla tego elektoratu wielkomiejskiego. To może być jakaś przymiarka do wyborów prezydenckich i czy tego typu kandydatów, modele mogą zadziałać i czy, nie wiem, Lewica zdecyduje się na Magdalenę Bieja, a ta PiS na kogoś w typie Tobiasza Bochenińskiego.
No więc jeśli chodzi o kandydata PiSu, to przyznam szczerze, że ten wynik no, nie jest ani spektakularnie dobry, ani spektakularnie zły. Jest trochę, można powiedzieć, trochę nijaki, to znaczy nie sądzę, żeby miał olbrzymią wartość informacyjną dla partii Jarosława Kaczyńskiego i żeby mówił też coś o tym, kogo wystawić w wyborach prezydenckich. Pamiętajmy też, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no jednak to nie jest elektorat wielkomiejski, czy nawet podmiejski i w związku z tym no, test kandydata w Warszawie, czyli w bastionie, można powiedzieć, partii zupełnie odwrotnym profilu elektoratu, to nie jest test, który coś wartościowego mówi. Być może dobry wynik Tobiasza Bochenińskiego sprawiłby, znaczy mógłby tutaj odwrócić trochę szale i powiedzieć, no dobrze, to jest kandydat, który może nam zmobilizować kandydatów z elektoratu miejskiego, w którym zawsze mamy trochę do tyłu, jesteśmy trochę do tyłu, no ale nie traktowałbym wyniku Bochenińskiego w tych kategoriach jako właśnie dowodu za tą tezą. Natomiast w przypadku Magdaleny Biejat wydaje mi się, że ten wynik jest trochę powyżej oczekiwań i po pierwsze jakby to jest oczywiście jakby sukces osobisty kandydatki, zawsze można to rozpatrywać w tych kategoriach, ale ja myślę, że tam jest też sukces organizacyjny w tym sensie, że Lewicy w Warszawie udało się w naturalny sposób połączyć z naturalnym sojusznikiem, jakim dla partii lewicowych w różnych krajach są ruchy miejskie. I oczywiście ruchy miejskie to nie jest skala działalności ruchów miejskich w Polsce, to nie jest skala sprawiająca, że mogłyby mieć decydujący wpływ na politykę miejską. Natomiast po raz pierwszy mieliśmy do czynienia, w których ruchy miejskie, w szczególności Miasto Jest Nasze, zadziałały politycznie, znaczy zbudowały porozumienie z partią lewicową i wprowadziły wielu radnych. To już jest jakiś, można powiedzieć, zalążek, bo polityka samorządowa może się dziać również na forum rady, nie musi być wyłącznie polityką wykonawczo-technokratyczną na poziomie prezydenta i urzędu. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest taki też być może taka wskazówka, nie chcę bawić się w doradcę partii lewicowych, ale przy pewnej słabości, można delikatnie powiedzieć, partii lewicowych, być może to jest klucz do szukania sojuszników.
To tak już zupełnie na koniec, panie profesorze, obiecałem, że wrócimy, czy zahaczymy o wątek kampanii europejskiej. Ja się zgadzam z tezą, która pojawiła się także w naszej rozmowie, że ta niższa frekwencja w wyborach samorządowych może wynikać w dużej mierze z tego, że ten zryw, który obserwowaliśmy jesienią w wyborach parlamentarnych, no kosztował wyborców sporo energii, czasu, emocji i generalnie poczuli, że ten właśnie najważniejszy bój, on już został stoczony, główny wróg został zneutralizowany i tej mobilizacji po prostu zabrakło na wybory samorządowe.
I powiedzmy wprost, że w wielu miejscach kampania samorządowa była nudna, po prostu.
No niektórzy mówią bezobjawowa. I zastanawiam się, trzymając się tej logiki, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to wpłynie na frekwencję w wyborach europejskich, bo tam też nigdy jakiegoś szału nie było. I czy pan się spodziewa, że ona będzie bliższa w tej frekwencji z wyborów samorządowych, czy kto wie, no może gdzieś tam raczej się zbliży do tych rejestrów, które obserwowaliśmy w wyborach parlamentarnych, chociaż chyba trudno w to uwierzyć.
Do tej pory była raczej niższa niż frekwencja w wyborach samorządowych i wybory europejskie w tej hierarchii ważności zwykle spadały na koniec stawki jako wybory, można powiedzieć, najmniej ważne wśród wszystkich, do których jesteśmy zapraszani jako wyborcy. wybory europejskie miały też zawsze taki specyficzny dosyć model mobilizacji, to znaczy frekwencja wyborcza była też wyraźnie pompowana przez wyborców dużych miast i przedmieść i to sprawiało też, że wyniki w wyborach europejskich znacznie lepsze niż w wyborach parlamentarnych robiły partie liberalne i lewicowe. Wybory europejskie, no dotychczas przynajmniej, też wyraźnie lepszy wynik lewicy dawały niż notowania w sejmowe czy stan posiadania aktualnie w Sejmie. Więc ja bym się spodziewał, że, znaczy nie widzę niczego takiego, co mogłoby ten wzorzec odmienić. Być może masowa mobilizacja związana z jakimś takim no, podgrzaniem temperatury sporu wokół bycia Polski w Unii Europejskiej. To był taki moment, mam wrażenie, w takiej dynamice politycznej gdzieś w okolicach kampanii parlamentarnej jeszcze w zeszłym roku, kiedy mam wrażenie testowano takie mocne hasła antyunijne. Teraz potencjał tego ma oczywiście sprawa wokół Zielonego Ładu i tak dalej, ale przyznam szczerze, ani nie widać tego na horyzoncie, ani nie jestem specjalnie przekonany co do skuteczności budowania kampanii europejskiej na takiej antyunijnej mobilizacji.
W kampanii parlamentarnej PiS próbował wrzucić na agendę temat zmiany traktatów. No, to przez moment rzeczywiście było dyskutowane, ale chyba tak dalekosiężnie nie rozbudziło jakichś większych emocji u wyborców. Ale spotykamy się akurat teraz w momencie, no, tuż po tym, jak Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny, któremu Polska ma być przeciwna, przynajmniej takie deklaracje są ze strony rządu, więc możliwe, że ta dyskusja dotycząca właśnie budzącego kontrowersje paktu migracyjnego jakoś rozpali te emocje w kampanii. Czy pan widzi tutaj taki potencjał, żeby jakoś wokół tego ta kampania zaczęła oscylować?
Tak, z pewnością są kwestie, które są, można powiedzieć, no, głównymi podejrzanymi, czy takimi, które partie będą próbowały eksplorować w wyborach europejskich. To jest migracja, to jest polityka obronna, co powinna zrobić Europa w obliczu tego, że nie wiadomo, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, a wiadomo z kolei, co się dzieje w Ukrainie. I to są kwestie związane z Zielonym Ładem i, można powiedzieć, docierającymi coraz bardziej do nas ograniczeniami takiego, no, wynikającymi z Zielonego Ładu i takimi realnymi kosztami politycznymi też do zapłacenia w związku z tym. I myślę, że to są kwestie, wokół których kampania może potencjalnie być budowana. Myślę, że to się okaże, na ile jest ten potencjał mobilizacyjny tych poszczególnych kwestii, bo każdy z tych tematów może być bardzo łatwo też kontrowany przez działania rządu i polityków, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kwestie w rządzie, więc w tym sensie no można powiedzieć, że tutaj walka jest o tyle wyrównana, że również partie opozycji, jakby wobec których to mogłyby być kwestie problematyczne, mają klucz do budowania swoich odpowiedzi. To się pewnie okaże. No ja się, szczerze mówiąc, po kampanii samorządowej najbardziej obawiam tego, że ta kampania też będzie nijaka. To znaczy, że to nawet nie tyle wyborcy się zmęczyli i nie poszli do urn, tylko mam wrażenie, że politycy i sztabowcy się zmęczyli i trochę nie dowożą. To znaczy, że jakby budując te kampanie wyborcze, no one bardzo często nie wiemy do końca, o czym są i nie potrafią tych ludzi zmobilizować do tego przekonania, że coś ważnego się rozstrzyga w tych wyborach.
No to będziemy mieli kilka tygodni, żeby się przekonać, czy faktycznie znajdzie się jakiś istotny temat. To, co się dzieje do tej pory, świadczy o tym, że rząd, obecna koalicja, stara się te miny rozbrajać, no bo tak należy traktować właśnie deklarację premiera Tuska w sprawie paktu migracyjnego. Ale jeżeli pan mówi o tym Zielonym Ładzie, to faktycznie gdzieś tam on cały czas wybrzmiewa, no bo on wraca w takich narracjach podrzuconych przez Konfederację dotyczących a to dyrektywy budynkowej, a to opłat za samochody spalinowe, etc., etc. Natomiast za dziś dziękujemy i naszym gościem był profesor Adam Gędźwił, Wydział Socjologii, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy sobie o zapowiadanej, szykowanej rekonstrukcji rządu przez Donalda Tuska. Z tego, co słychać, miałaby ona nastąpić w czerwcu. No, najpewniej, to chyba możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, po wyborach europejskich. No i właśnie te wybory europejskie będą jednym z powodów, dla których jakieś korekty personalne w gabinecie Tuska mają zajść. Chociaż sam Tusk stwierdził, że drugim powodem będzie ocena tego, który z ministrów sprawdził się w tej roli przez ostatnie miesiące, a kto niekoniecznie. Grzegorz, twoim zdaniem ta rekonstrukcja będzie głęboka i daleko idąca, czy to będzie dosłownie, nie wiem, 3-4 osoby, z czego większość to transfer do Europarlamentu, a więc taka no, trochę naturalna i wręcz wymuszona rekonstrukcja?
Myślę, że w tej chwili to jest trudno jeszcze przewidzieć, bo tutaj jest wiele zmiennych i przepraszam za taką uczoną odpowiedź, ale ona się bierze z tego, że jak sobie przypomnimy poprzednie rządy Donalda Tuska, to ja pamiętam takie rekonstrukcje, które ciągnęły się latami, takie zapowiedzi rekonstrukcji, one w końcu nie następowały. No tu faktycznie mamy mieć do czynienia z pewnymi faktami, czyli część ministrów może odejść, ale pytanie ilu? Bo jeżeli chodzi o tak zwanych pewniaków, to warto powiedzieć sobie, że Platforma mówi o tym, że to mają być wyjątki, jeżeli chodzi o ich ministrów, więc prawdopodobnie tym wyjątkiem byłby tylko minister Sienkiewicz. Jeżeli chodzi o pozostałych, to kroi się powrót do Europarlamentu ministra Hetmana i ministra Siekierskiego spośród ludowców. Pytanie, kto z Polski 2050? No, bo tam liderem listy ma być Michał Kobosko, ale pytanie, czy któraś z pani minister nie chciałaby się wybrać. No i jeszcze jest kwestia Lewicy, aczkolwiek tu zdaje się, że Access zgłaszają przede wszystkim wiceministrowie, bo to Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, ewentualnie Andrzej Szejna, tak? To są takie typy pewne.
A jeżeli chodzi o Borysa Budkę, bo on też gdzieś tam krąży na giełdzie jako szef MAP-u, który miał uporządkować sytuację w spółkach, no mamy już wskazanego nowego prezesa Orlenu, więc no ale wisienka na torcie, więc może misja już wykonana.
Ale po pierwsze zmiany w kolejnych spółkach trwają. Są też zmiany w różnych instytucjach, które są podległe szefowi MAP-u. No na przykład w PFR-ze tam odszedł Paweł Borys, ale nie ma jego następcy, tam jest konkurs, więc i pytanie, czy tak naprawdę Budka dostanie zielone światło od Tuska do tego, żeby do Brukseli pójść. Natomiast jeżeli chodzi o samą rekonstrukcję, to myślę, że tu są jakby trzy uwarunkowania. Jedno to jest to, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli właśnie ilu ministrów odejdzie, no bo to będą naturalne wakaty do uzupełnienia. Dwa, to są uwarunkowania koalicyjne. No jednak ten rząd jest olbrzymi, ale on jest olbrzymi, no bo on się trzyma na takim filarze, jakim jest założenie, że w każdym resorcie każda partia koalicyjna musi mieć swojego wiceministra, tak? Czyli w zasadzie w każdym resorcie powinno być czterech, przynajmniej trzech wiceministrów koalicyjnych, co znacząco zwiększa ich liczbę i liczbę członków rządu. Pewnie mogłoby być spokojnie o 1/3 mniej tych wiceministrów. I tak samo korekty resortów też mogłyby być mniejsze, ale różne uwarunkowania i podział tortu między ugrupowania koalicyjne powoduje, że tych ministrów mamy sporo. No, był krytykowany Mateusz Morawiecki, ale to jest trochę powtórka jego rządu, no bo tam też pamiętamy sporo tych ministrów kancelaryjnych i tu takich ministrów mamy, bo tu i Katarzyna Kotula, i posłanka z Platformy, i posłanka z PL 2050, znaczy panie minister z PL 2050, pani Buczyńska i Jogła Drewnowicz z Platformy, więc to powoduje, że Tusk nie ma tutaj takiego dużego pola manewru, jakie pewnie chciałby mieć, żeby, nie wiem, pokazać, że będzie mniejszy sprawny rząd. No, on dużo mniejszy nie może być. No i trzecie uwarunkowanie, no to są faktycznie pewnie jakieś wyobrażenia Donalda Tuska o tym, jak rząd powinien wyglądać, jaki powinien być model, żeby był sprawny i żeby łatwo nim było sterować i żeby no, mógł służyć już uprawieniu takiej polityki w ciągu kadencji. I z tego punktu widzenia spójny, mniejszy rząd pewnie byłby dużo lepszy niż taki niesterowny duży, tak? No ale to wszystko jest taki węzeł i splot okoliczności, który może powodować, że może być rekonstrukcja taka stricte europejska, a poważniejsza na przykład przesunie się na jesień.
No tak, bo ja też się zastanawiam, czy to będzie, znaczy na ile to będzie taka korekta personalna, że wymieniamy ministra X i zastępujemy go ministrem Y, a na ile to będzie taka korekta strukturalna? Ja może bym nie szedł aż tak daleko, że nagle się okaże, że któryś resort jest do likwidacji, zwłaszcza, że resortów to raczej przybywało w ostatnim czasie, mam na myśli resort przemysłu, co do powstania którego dało się usłyszeć sceptyczne głosy w samej Koalicji Obywatelskiej. No ale są takie głosy w koalicji, że trochę nam się za dużo tych wiceministrów porobiło. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, to jest wypadkowa ustaleń koalicyjnych, parytetów partyjnych i tak dalej, no ale no wiesz, jeżeli patrzę sobie na przykład na kierownictwo Ministerstwa Klimatu, a to jest chyba taki przykład najczęściej pokazywany jako ten przerost administracji, no mamy w kierownictwie, w zakładce kierownictwo ministerstwa mamy 9 osób. To jest naprawdę potężny resort, jeżeli chodzi o ten aspekt. Więc pytanie, czy tutaj nie znajdą jakieś korekty. Do tej pory to odchudzanie rządu, to mam wrażenie, trochę tak się odbywało bokiem. To znaczy zapowiedziano chociażby usunięcie około 30, ponad 30 pełnomocników, no ale to cały czas jest ometkowane jako sprzątanie po PiSie, a jednocześnie no, mamy problem rozbuchanego personalnie gabinetu Tuska, z którym właśnie też nie wiadomo, co do końca zrobić, bo jednak Tusk jest w pewnym sensie zakładnikiem tych ustaleń koalicyjnych, chociaż wiemy, że wcześniej to on wolał pewne sprawy załatwiać szybko, konkretnie, wręcz przejeżdżając taranem, a teraz już takiego komfortu za bardzo nie ma. I zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią, to znaczy po wyborach samorządowych w takich dyskusjach kuluarowych w koalicji pojawiły się wątki dotyczące renegocjacji umowy koalicyjnej. Oczywiście to gdzieś w kontekście marszałka. No Piotr Zgorzelski wrócił do tego swojego słynnego sformułowania, że rotacyjna to może być co najwyżej kosiarka, ale nie marszałek, sugerując, że Włodzimierz Czarzasty, który jest wprost z imienia i nazwiska wskazany w umowie koalicyjnej jako ten, który w drugiej połowie kadencji ma przejąć funkcję po Szymonie Hołowni. No, jest takie przeświadczenie, że umowa koalicyjna to nie jest coś, co jest wyryte na tablicach mojżeszowych i to jest coś, co można zmienić, co można renegocjować. Więc pytanie, czy tutaj to nie okaże się okazją do tego, by poza korektami personalnymi wprowadzić też korekty strukturalne, być może inaczej rozdzielić parytety partyjne. Trzecia droga pewnie by powiedziała urealnić, bo przecież Trzecia Droga ma największe pretensje, jeżeli chodzi na przykład o to, jak reprezentowana czy nadreprezentowana w gabinecie Tuska jest lewica, ewidentnie osłabiona po wyborach samorządowych.
No tak, ale to myślę, że wybory samorządowe będą tu odpowiedzią w tym kontekście na dwa pytania. No po pierwsze, którzy ministrowie pójdą i które wakaty trzeba będzie uzupełnić, o czym mówiliśmy. Ale po drugie, no to będzie kolejny test siły poszczególnych ugrupowań, gdzie liderzy będą mogli się odwoływać do tego, co mają. A propos tej narracji trzeciej drogi, to ja przypominam, że oczywiście jest taka narracja pod tytułem, no jak to lewica miała tylko 8%, a przecież ilu ma ministrów? Na co z kolei Włodzimierz Czarzasty odpowiada, no okej, ale Trzecia Droga to są dwa ugrupowania, jak podzielimy ich poparcie, to tam wychodzi po 7, czyli każde z nich ma niższe poparcie od nas, a mają w zasadzie tyle samo, więc i myślę, że takie spory i przekomarzania będą dla Tuska argumentem, żeby do rekonstrukcji podchodzić bardzo ostrożnie, no bo zobaczmy, co się dzieje. Został ułożony rząd, w tej chwili układane są spółki, tam też są spory, no czy prezesem Orlenu będzie przedstawiciel Trzeciej Drogi, czy nie. W przypadku poszczególnych spółek będziemy mieli, nie ma co ukrywać, także jakieś polityczne łupy i jakby dzielenie się stołkami. I teraz, jeżeli ta układanka w spółkach zostanie dokończona do mniej więcej wyborów europejskich czy do czerwca, to potem wysuwanie takich rządowych puzli będzie powodowało, że każdy, kto straci cokolwiek w rządzie, będzie chciał rekompensaty w spółkach. Więc jakby ta taka rządowa dżęga, gdzie na dole są spółki, a na górze jest gabinet, będzie o tyle skomplikowana, że Tusk może się obawiać, że wysunięcie jakiegoś jednego puzzla spowoduje, że reszta się zwali, więc to będzie taka ostrożnościowa, myślę, znaczy taka przesłanka ostrożnościowa dla premiera, jak podchodzić do tej rekonstrukcji, tym bardziej, że no, po wyborach europejskich będziemy mieli układankę w Europie, prawda? Czyli po pierwsze układankę w Parlamencie Europejskim, po drugie układankę w Komisji Europejskiej, gdzie też będzie prezydent. To znaczy, że myślę, że premier będzie się bał takiego scenariusza, w którym wpadnie w jakieś niekończące się negocjacje, co ma komu odebrać, a co ma komu dać i czy ten kandydat to jest akurat dobry, a tamten jest niedobry, bo albo się to zrobi szybko, albo się tego nie zrobi wcale, czyli będzie się robiło bardzo długo. I myślę, że im bliżej będzie do tego terminu rekonstrukcji, to jakby z tym większą ostrożnością będzie podchodził do tego premier. No oczywiście tu będzie ważne zdanie liderów koalicyjnych, bo oni po prostu mogą chcieć poszczególnych swoich ministrów czy wiceministrów powymieniać.
No chyba, że... Tak.
Nie, no bo nie wiem, na ile się zgadzasz z takim poglądem, że dla Tuska większym zagrożeniem może być taka wewnętrzna wojna, no bo on nie będzie miał czasu na rządzenie, bo zobaczmy, jak rządzenie wygląda dzisiaj. Mamy rozliczenia, komisje śledcze, wnioski do prokuratury i tak dalej. To jest taka główna narracja, która się gdzieś tam przebija. Do tego realizację rządowych obietnic, no ale też z takim wytykaniem, że coś zostało zrobione, a co nie zostało zrobione. I w zasadzie Nie bardzo widać, czym ten rząd poza tym się zajmuje, tak? No bo to jest trochę w cieniu tych dwóch pierwszych tendencji, takie bieżące zarządzanie, a ono na dłuższą metę jest najważniejsze, dlatego czy rząd jest oceniany jako sprawny, czy nie.
No, zgadzam się z tym, co mówisz, to znaczy, gdybym miał ocenić, czy ta rekonstrukcja będzie głęboka i czy dojdzie do jakichś ruchów dekompozycyjnych, tak to nazwijmy eufemistycznie, w koalicji 15 października, to oceniałbym raczej, że to będzie rzeczywiście bardziej korekta niż rewolucja, bo no, i timing, i interesy poszczególnych partii, i zagrożenie ze strony PiS-u, to wszystko gdzieś tam się składa na taki obrazek, moim zdaniem, sugerujący, że ta rekonstrukcja, no, nikt nie będzie chciał jej rozciągać w czasie i powodować, że to będzie jakiś bolesny dla wszystkich proces, który będzie paraliżował rządzenie, bo wszyscy pamiętamy, jak sprawna była, jeżeli chodzi o takie bieżące zarządzanie i wdrażanie obietnic wyborczych, ta maszyna PiS-u czy Zjednoczonej Prawicy, kiedy zajmowała się po prostu rządzeniem i dowożeniem obietnic, a jak ta maszyna zaczęła funkcjonować w momencie, kiedy zaczęła się zajmować sama sobą i była targana wewnętrznymi konfliktami. No myślę, że Tusk, obserwując to, też wyciągnął swoje wnioski i nie będzie chciał po prostu powtarzać błędów swoich poprzedników, a także błędów swoich poprzednich rządów, więc gdybym miał obstawiać, to ja bym właśnie oceniał korekta, a nie rewolucja. No ale oczywiście to czas pokaże, taki dziennikarski truizm, który zawsze jest aktualny. Mamy przynajmniej zarysowaną perspektywę czasową, czyli czerwiec, prawdopodobnie po eurowyborach, więc będziemy to wszystko obserwować. Na dzisiaj musimy kończyć. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Z drugiej strony Tomasz Żółciak
i Grzegorz Rosiecki. Dziękujemy bardzo.